mamy podany fragment Ewangelii, który będziemy czytać. To jest Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wersety od 37 do 50, czyli kontynuujemy Ewangelię Łukasza. 9 rozdział, 37 do 50 wersetu. A nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł mu drogę liczny tłum. A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc: Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka, bo oto duch porywa go i zaraz krzyczy i szarpie nim z pianą na ustach i z trudem opuszcza go potłuczonego. Błagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was znosić? Przyprowadź tutaj syna swego. A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim. Jezus zaś zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca i oddał go ojcu jego. I zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga. Lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił, on rzekł do uczniów swoich: Nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, tak że nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie. I rzekł do nich: kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. A Jan odpowiadając rzekł: Mistrzu, widzieliśmy tego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodził z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Łukasz podaje nam cztery sytuacje, cztery historie. Co je łączy? Co mają ze sobą wspólnego te cztery historie? Oczywiście Jezus jest uczestnikiem każdej z tych historii, ale oprócz Jezusa są tam jeszcze jego uczniowie i chciałbym, żebyśmy dzisiaj na nich się skupili. Chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się uczniom Pana Jezusa. Co jeszcze łączy te historie? Oprócz tego, że uczniowie są bohaterami tych historii, to jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który łączy te wszystkie historie. Każda z tych historii pokazuje jakąś porażkę uczniów. Pokazuje jakiś aspekt, w którym kompletnie zawiedli. Więc przyjrzyjmy się każdej z historii z osobna, by zobaczyć, w czym ci uczniowie Pana Jezusa zawiedli, w czym ponieśli porażkę. Pierwsza historia mówi o człowieku, który przyprowadził swojego opętanego syna do uczniów Jezusa, żeby dokonali egzorcyzmu, żeby wyrzucili demona z jego dziecka, ale uczniowie nie byli w stanie tego zrobić. Jezus okazał swój gniew na uczniów z powodu ich niewiary. Oczekiwanie Jezusa było, że skoro już tyle czasu z nim chodzą, skoro już rozumieją, choć trochę przynajmniej, że on jest Chrystusem, Synem Bożym, to powinni mieć wiarę w to, żeby wygonić tego demona. Ale tak się nie stało. Jezus musiał zainterweniować i to Jezus musiał wygonić tego demona i uzdrowić to dziecko. Co nam to mówi o uczniach? Uczniowie oczywiście wyznali, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, ale jeszcze do końca tego nie rozumieli. Nie rozumieli, co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem. Mieli swoje własne wyobrażenie tego, co znaczy, że Jezus jest Chrystusem, namaszczonym przez Boga Królem. Dlatego nie podobało im się to, że kiedy Jezus mówił o swojej śmierci, prawda, że umrze, Piotr poszedł go napominać, że nie przyjdzie to na ciebie. Tak? Bo oni rozumieli Chrystusa inaczej, niż to rozumiał Jezus. Więc pierwsza porażka uczniów jest taka, że jeszcze właściwie nie rozumieją, kim jest Jezus, nie znają w pełni Jego tożsamości. Wiedzą, że jest Mesjaszem, Chrystusem, Synem Bożym, ale nie rozumieją, że Jezus jest Bogiem w ciele. W związku z tym ich wiara, albo raczej niewiara, odzwierciedla ich zrozumienie osoby Jezusa Chrystusa. Ponieważ do końca nie wiedzą i nie rozumieją, kim jest Jezus, to powoduje, że ich wiara jest ograniczona, albo mówiąc inaczej, w tym przypadku wykazują się niewiarą co do Jezusa. Druga historia mówi nam, że Jezus po raz drugi oznajmił uczniom swoim, że będzie wydany w ręce ludzi, więc mówi im o swojej śmierci. Po raz drugi zapowiada swoją śmierć, która ma przyjść na Niego. Ale oni tego nie zrozumieli. Nie zrozumieli, że Jezus musi umrzeć. I ze strachu przed Jezusem nie pytali o to, co to znaczy. Więc porażką nie było to, że nie rozumieli. Nie do końca to było od nich zależne. Łukasz mówi, że było to przed nimi zakryte. Porażką było to, że nie zadali sobie trudu, żeby dopytać się Jezusa, o co mu chodzi, dlaczego tak mówi. Uznali widocznie to za mało istotne, przecież nie przyjdzie to na Niego. A już raz, gdy Piotr próbował interweniować u Jezusa i próbował mu zwracać uwagę, oberwał od Jezusa, jednym słowem, napomnienie. To pokazuje, że ciągle nie rozumieją, po co Jezus przyszedł. Ich rozumienie dzieła Mesjasza jest tym ludzkim rozumieniem, które było powszechne wśród Żydów, wśród współczesnych im Żydów, prawda? Było przekonanie wśród społeczeństwa, wśród Żydów odnośnie Mesjasza, kiedy przyjdzie i czego dokona. I nie było to związane ze śmiercią na krzyżu w żaden sposób. Więc oni tego nie rozumieli. Więc te dwie historie pokazują nam, że uczniowie czegoś nie zrobili i to jest ich porażką. Zawiedli. Uczniowie nie rozumieją jeszcze właściwie do końca, kim jest Jezus i nie rozumieją, co przyszedł uczynić. I te dwie historie nam to pokazują. Z kolei kolejne dwie historie pokazują nam, że uczniowie zrobili coś, co było ich porażką. Tak? Pierwsze dwie pokazały, że czegoś nie zrobili. Nie wygonili demona, nie zrozumieli. Drugie historie pokazują nam, że coś zrobili, co było źle zrobione, co było złe generalnie. Jezus musiał ich skorygować, musiał naprostować. Więc co takiego zrobili? Trzecia historia mówi nam, że uczniowie zaczęli zastanawiać się nad tym, kto jest z nich największy. No tutaj nie zastanawiali się w głowach, nie szli, prawda, z palcem na ustach. I się sami zastanawiają. Nie, prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że gdzieś tam na boku, kiedy troszeczkę Jezus był oddalony, ich nie słyszał, to oni sobie dyskutowali i przedstawiali pewnie argumenty, który z nich jest największy w ich grupie. A kiedy Jezus się zbliżył, prawda, no to oczywiście trzeba zmienić temat. Jaka pogoda dzisiaj? Więc ten. Jezus rozpoznał ich myśli ich serc. Ale istotne jest, skąd pojawiło się to pytanie o to, kto jest z nich największy. No jest to, można powiedzieć, jeżeli nie rozumieli, kim jest Jezus, jeżeli nie rozumieli właściwie, że On jest Chrystusem, mieli swoje wyobrażenie, w związku z tym mieli swoje wyobrażenie na temat swojej roli w przyszłym rządzie Pana Jezusa Chrystusa, tak? Ten Mesjasz miał zasiąść na tronie Dawida w Królestwie Bożym, w granicach Izraela, a jeżeli oni są Jego uczniami, no to oczywiście oni zasiądą w Jego rządzie. Oni będą razem z Nim, On będzie królem, a oni będą mieć władzę razem z Nim. W związku z tym, na przykład w Mateusza 20 rozdziale, matka Jana i Jakuba przychodzi do Jezusa z prośbą. Tak? Panie, spraw, żeby jeden mój syn zasiadł po Twojej lewicy, a drugi po prawicy. Dlaczego było to istotne? Bo kto jest bliżej Jezusa, jest największy. Generalnie. To samo funkcjonuje dzisiaj w świecie. Ostatnio był zjazd największy, G20, tak? Czyli przywódców największych gospodarek świata plus Rosja. No i generalnie zawsze jest jakieś zdjęcie pamiątkowe. Więc ważne jest ustawienie, gdzie kto stoi. Gospodarzem były Chiny, tak? Więc jako gospodarz, no to prezydent Chin był w środku. A teraz kto stoi obok niego bezpośrednio, mówi, kto jest najważniejszy w tym świecie. A ten, kto jest mniej ważny, stoi gdzieś dalej. I to funkcjonuje wszędzie. Tak? Ci ważniejszych stawiasz blisko siebie, mniej ważnych trochę dalej. W związku z tym pytanie naturalne, można powiedzieć, uczniów, kto z nich jest największy? Kto ma największe wpływy? Kto będzie miał największą władzę? O, po Jezusie. Więc Jezus musiał to skorygować i pokazał im na przykładzie dziecka, na czym polega prawdziwa wielkość. Wielkość w Bożym Królestwie. I wielkość nie polega na posiadaniu władzy i wpływów, ale na uniżeniu siebie, na staniu się nikim jak dziecko, na staniu się sługą wszystkich, na uważaniu innych za większych i ważniejszych od siebie. Oni nie rozumieli, na czym polega istota chrześcijaństwa, istota bycia uczniem Jezusa, ponieważ nie rozumieli krzyża jeszcze w tym czasie, to Jezus nie mógł im pokazać tego, prawda, swojego uniżenia. Wziął dziecko i pokazał je na podstawie dziecka, które nie miało żadnego znaczenia w tamtym społeczeństwie. To było społeczeństwo zdominowane przez mężczyzn, a kobiety i dzieci nie miały nic do powiedzenia. Czy nie mieli nic do powiedzenia, więc Jezus, znaczy biorąc dziecko, pokazuje, no, że wy musicie się stać jak dziecko. Uniżyć się jak dziecko, zrezygnować z władzy, z wpływu, prawda, żeby stać się sługą wszystkich i w ten sposób będziecie najwięksi w królestwie. Więc widzimy ich porażkę w zrozumieniu, można powiedzieć, tej podstawowej rzeczy, ponieważ nie rozumieli, kim jest Jezus, ani nie rozumieli krzyża Jezusa Chrystusa. W związku z tym zastanawiali się, kto z nich jest największy. I w końcu mamy czwartą historię, która mówi o tym, że uczniowie spotkali człowieka, który w imieniu Jezusa wyganiał demony, a ponieważ ten człowiek nie chodził razem z uczniami, działał niezależnie, można powiedzieć, to zabronili mu to robić. Powiedzieli, że nie wolno mu wyganiać demonów w imieniu Jezusa. Więc biorąc pod uwagę ich wcześniejsze rozumienie odnośnie bycia wielkim, to nie należy się dziwić takiemu zachowaniu uczniów. Oni po prostu chronili swój interes. Tak, oni chronili swój interes, chronili siebie. Pojawiła się konkurencja. Tak, konkurencja, która w imieniu Jezusa dokonuje tych samych rzeczy, co oni. Jest wolny rynek, można powiedzieć. Pojawiła się konkurencja, a oni chcą mieć monopol. Oni chcą mieć monopol. To nie jest im na rękę, gdy jest wielu graczy na rynku, gdy te same usługi mogą być oferowane przez innych. Nie, nie, nie. Oni chcą mieć całkowitą wyłączność na Jezusa. Przecież chodzą z Nim, przecież są Jego uczniami, przecież zostawili, zrezygnowali z tylu rzeczy dla Niego. Więc ta wyłączność im się należy. A jeżeli ktoś nie chodzi z nimi, no to też nie powinien korzystać z tego błogosławieństwa, które wiąże się z tym, że są uczniami Jezusa. Powinno się takiej osobie zabronić. Czynić, co czyni. Jakoś im przez głowę nie przeszło, że ten człowiek, i tak jak oni, głosi Chrystusa i czyni dzieła, które czyni Chrystus, tak jak oni. Nie myślą kategoriami Bożego miłosierdzia, że ten człowiek, który wygania demony w imieniu Jezusa, w ten sposób okazuje Boże miłosierdzie ludziom i czyni to w imieniu człowieka, czy też Bożego Syna, którego Bóg posłał. Jest to działanie pokazujące Boże miłosierdzie, ilustrujące Boże miłosierdzie, ale ich to nie interesuje. Oni myślą o swoim własnym interesie, ponieważ to, co ten człowiek robi, zagraża ich pozycji, a oni swoją pozycję chcą chronić. Taką historią się podzielę z własnego życia, z kościoła charyzmatycznego. Była taka sytuacja, że przyjechał pewien człowiek usługiwać i jego usługa powodowała, że ludzie zaczynali się śmiać. Więc ja się zacząłem śmiać, jakby nie wyjaśniam, o co chodzi, ale śmiech w każdym razie był. I w pewnym momencie przyszła osoba, że na nią położył rękę, bo ja się śmiałem, ona też chciała się śmiać. Więc położyłem i ona się zaczęła śmiać. Więc przyszła następna i następna. I w pewnej chwili podszedł do mnie porządkowy i powiedział, żebym przestał kłaść ręce na ludzi, ponieważ nie, to nie ja tutaj usługuję, tylko ten gość. Czy było to słuszne, czy nie, to jakby nie jest istotne, ale fakt jest taki, że moje działanie w pewnym sensie odwracało uwagę od tego gościa. Ludzie zamiast do niego, oczywiście nie wszyscy, tak, ale część przychodzili do mnie. Więc na ludzki sposób myślenia działałem na jego szkodę. Wiesz, nie było to moim zamiarem, tak? No, ale generalnie to jest podobna sytuacja z uczniami. Jest człowiek, który z nimi nie chodzi, w imieniu Jezusa robi to, co oni. Więc po co przychodzić do uczniów, jak można, jak są inni, jak można iść do kogoś innego, kto może pomóc. Więc uważali to za zagrożenie. Nie było to w ich interesie. A to pokazuje, że nie rozumieli Bożego działania, nie rozumieli Bożego miłosierdzia. Więc widać, że to, co uczniowie robili, było porażką. Jezus musiał ich korygować. Nie rozumieli, na czym polega istota chrześcijaństwa, na czym polega prawdziwa wielkość w Królestwie Jezusa. Nie rozumieli też Bożego działania, Bożego miłosierdzia, ponieważ chcieli mieć Jezusa na wyłączność. Więc te cztery historie pokazują nam porażki. Porażki uczniów, w czym zawiedli. Dwie pierwsze pokazują, że zawiedli, ponieważ czegoś nie zrobili, nie zrozumieli. Trzecia i czwarta pokazują, że zawiedli, ponieważ zrobili coś, co musiało zostać skorygowane, naprawione. Pokazują, że uczniowie działali według standardów, jakie panują w tym świecie. Działali na sposób ludzki i takie działanie musiało zostać skorygowane. Więc pojawia się pytanie, czy jest związek, jaka jest zależność pomiędzy tymi historiami, tymi grupami historii? Czy zrozumienie osoby i dzieła Jezusa przekłada się na działanie i postępowanie? Więc dwie pierwsze historie pokazują nam, że uczniowie nie zrozumieli właściwie, kim jest Jezus, mieli niewłaściwe wyobrażenie na jego temat. Pokazują nam, że też nie zrozumieli celu, w jakim Jezus przyszedł. Nie rozumieli dzieła, jakiego przyszedł dokonać. A tym dziełem jest dzieło krzyża. Jest to doskonała i jednorazowa ofiara złożona z siebie samego, aby zgładzić grzech świata. Tego nie rozumieli. Drugie dwie pokazują, że uczniowie postępują zgodnie z tym, co rozumieją odnośnie osoby i dzieła Jezusa. Ich postępowanie z takiego zrozumienia wypływało. Rozumieli, że Jezus jest namaszczonym przez Boga Królem i w związku z tym chcieli zapewnić sobie wysokie miejsce w przyszłym rządzie oraz chronili swoje interesy, swoje wpływy. Więc ich niewłaściwe postępowanie wynikało z czego? Z niewłaściwego zrozumienia osoby i dzieła Jezusa. Zatem jest związek. Rozumienie osoby Jezusa Chrystusa oraz jego dzieła wpływa, czy wpłynęło na postępowanie uczniów. Przełożyło się na to, jak postępowali, jak funkcjonowali. Więc rozumienie kształtuje działanie. I w związku z tym, że mają złe, czy mieli złe zrozumienie, ich działanie też było złe. Co nam to pokazuje? Czego nas to uczy? To nam pokazuje, jakie dwie rzeczy odnośnie Jezusa są kwestiami absolutnie kluczowymi. Pokazuje nam dwie rzeczy, które musimy zrozumieć, jeśli chcemy być chrześcijanami, prawdziwymi chrześcijanami. Po pierwsze, musimy zrozumieć, kim jest Jezus, jego tożsamość. A po drugie, musimy zrozumieć dzieło krzyża. Po co Jezus przyszedł na ten świat? Jeśli nie będziemy mieli właściwego zrozumienia w tej materii, zrozumienia ewangelicznego, wynikającego z Ewangelii, to niestety, ale nasze postępowanie będzie takie samo jak postępowanie uczniów. Jak ktoś ma złą instrukcję, to nie może czynić dobrze, tak? Jeżeli instrukcja mówi, że jeżeli chcesz odbierać telewizję, czy mieć prąd w tym, to musisz czekać, aż piorun trzaśnie, prawda? i wtedy weź to zasilanie z tego pioruna, podłącz w tym czasie wcześniej wszystkie urządzenia. Wiemy, do czego taka instrukcja prowadzi, do zniszczenia. Wszystkie urządzenia domowe będą zniszczone, jeżeli piorun trzaśnie w naszą instalację elektryczną. Nie, trzeba, jeżeli ktoś ma złą instrukcję, to będzie źle postępował. Jeżeli ktoś ma dobrą instrukcję, to będzie, jest szansa, że będzie postępował właściwie. Tak? Stosując się do niej, będzie postępował właściwie. Więc jeżeli nie będziemy mieli właściwego zrozumienia, na czym polega chrześcijaństwo, na czym polega jego istota, to co się będzie działo, jak to się będzie przekładało na nasze chrześcijaństwo, w cudzysłowie. Będziemy szukali władzy, będziemy szukali wpływów, będziemy się zachowywali tak, jak zachowuje się ten grzeszny świat. Chrześcijaństwo będziemy sprowadzać do formuły to rób, a tego nie rób. Jeśli robisz to, co Kościół nakazuje i w tym samym czasie nie robisz tego, co Kościół zakazuje, to jesteś chrześcijaninem. Prawda? Czyli sprowadzamy istotę chrześcijaństwa do zachowywania jakichś tam przykazań, podczas gdy istota chrześcijaństwa jest zupełnie inna, w zupełnie innym miejscu. Istotą chrześcijaństwa jest co? Jezus. To kim On jest i Jego krzyż. Jeśli w twoim chrześcijaństwie nie ma krzyża, nie ma uniżenia się, nie ma szukania dobra innych, nie ma stania się sługą wszystkich, to nie jest to prawdziwe chrześcijaństwo. Ponieważ istotą prawdziwego chrześcijaństwa jest Chrystus, który będąc w postaci Bożej, wyparł się samego siebie i uniżył się. I stał się człowiekiem, przyjął postać sługi. To jest istota chrześcijaństwa. Jezus Chrystus i Jego krzyż. Ale jeżeli nie będziemy mieli właściwego zrozumienia tego, kim jest Jezus i po co przyszedł, to też nie będziemy rozumieli właściwie Bożego miłosierdzia. W tym wszystkim, co będziemy robić, jako w cudzysłowie chrześcijanie, to będziemy starać się chronić własny interes. I ludzie tak robią. Chodzą do kościoła, robią różne religijne rzeczy po co? Żeby chronić swój własny interes. Jak ja zrobię coś dla Boga, to Bóg będzie zobowiązany w ten sposób zrobić coś dla mnie. Prawda? W związku z tym, jeżeli będę chodził do kościoła, jeżeli będę się modlił, jeżeli będę czytał pismo, to Bóg mnie ochroni od wszelkiego zła. Czyli w tym wszystkim czego szukają? Swoich własnych korzyści. Robią coś w cudzysłowie dla Boga, ale naprawdę robią dla siebie samych, dla własnych korzyści. Nie ma to nic wspólnego z Bożym miłosierdziem, ponieważ zrozumienie i przyjęcie objawienia krzyża i tego, kim jest Jezus, zmienia człowieka od wewnątrz. Zmienia jego perspektywę, zmienia jego postrzeganie. Doświadczenie Bożego miłosierdzia poprzez krzyż Chrystusa powoduje, że człowiek chce okazywać miłosierdzie innym. Doświadczenie krzyża Chrystusa powoduje, że człowiek widzi swój ogromny dług względem Boga, a to powoduje, że nie ma takiej rzeczy, której Bóg nie mógłby wymagać od tego człowieka. Ten człowiek jest gotowy na wszystko z powodu ogromnej miłości, jaką otrzymał od Boga w krzyżu Jezusa Chrystusa. Tam już nie ma miejsca na chronienie siebie, swojego interesu, dbanie swojego interesu. Nie. Bóg się zatroszczył o to. Teraz ja chcę dawać innym, tak jak ja sam otrzymałem od Boga za darmo. Za darmo. Czy twoje życie jest pełne wiary w Jezusa Chrystusa? Czy jest to wiara, że Jezus jest Bogiem w ciele? Że jest Chrystusem, że jest Synem Bożym? Czy też może masz swoje własne wyobrażenie na temat Jezusa proroka, Jezusa nauczyciela lub może nawet Jezusa cudotwórcy, co powoduje, że de facto brak ci wiary w Niego. Tak jak brakowało wiary uczniom. Czy rozumiesz, po co Jezus przyszedł? Czy rozumiesz doniosłość krzyża Jezusa Chrystusa? Jeżeli nie, to nie bądź tak jak uczniowie, którzy nie uważali, że krzyż jest czymś ważnym, czymś istotnym, żeby się nad tym zastanawiać, żeby o to pytać. Pytanie przecież może tylko narazić na jakieś problemy. może narazić nas na ośmieszenie, że się tym interesujemy. Nie idź tą drogą. Zawróć. Zawróć z niej. Jeśli nie rozumiesz, kim jest Jezus, jeśli nie rozumiesz istoty krzyża, to jest tylko jedna osoba, która może dać ci właściwe zrozumienie. I nie jest to człowiek. Jest to Bóg, Duch Święty. Chodzenie do kościoła, czytanie Biblii, słuchanie kazań, czytanie książek chrześcijańskich poświęconych tym zagadnieniom może być pomocne. Może dać ci niezbędne informacje, ale same informacje są niewystarczające. Potrzebne jest duchowe zrozumienie tych rzeczy, które będzie prowadzić do wewnętrznej przemiany, do zmiany serca. I jedynie Bóg może otworzyć te rzeczy przed tobą, może wprowadzić cię w prawdę, może dać ci zrozumienie prawdy. Dlatego oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, które są pomocne, to przede wszystkim bądź na kolanach przed Bogiem i wołaj do Niego zmiłowanie, o łaskę, aby otworzył ci oczy i dał zrozumienie tego, kim jest Jezus Chrystus i po co przyszedł. I żeby to zrozumienie zmieniło twoje życie, żeby uczyniło cię chrześcijaninem. W przeciwnym razie twoje chrześcijaństwo będzie jedną wielką porażką, ponieważ z prawdziwym chrześcijaństwem nie będzie miało nic wspólnego. Wołaj do Boga, ponieważ potrzebujesz Jego łaski, Jego zmiłowania. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, to pamiętaj, że te dwie sprawy są kluczowe w chrześcijaństwie. Te dwie sprawy są kluczowe w chrześcijaństwie, absolutnie kluczowe. 99% herezji, z jakimi Kościół musi i będzie musiał walczyć, dotyczą tych dwóch kwestii. Jeżeli popatrzymy na historię Kościoła, to z jakimi najczęściej herezjami się spotykamy? Spotykamy się z herezjami dotyczącymi osoby Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus? I druga grupa z tym, czego dokonał. W związku z tym są to dwa kluczowe elementy, czy też dwie kluczowe aspekty, dwa kluczowe zagadnienia, z którymi każdy chrześcijanin musi się dobrze zapoznać, powinien dobrze się zapoznać. Powinien być dobrze ugruntowany w tych dwóch rzeczach. Powinien być mocny, żeby kiedy pojawi się atak, żeby móc odeprzeć ten atak na podstawie Bożego Słowa, żeby móc powiedzieć tak, czy wyjaśnić swoją nadzieję, swoją wiarę. Tak, Jezus jest Chrystusem, jest Synem Bożym, ale też jest Bogiem w ciele. Jezus przyszedł nie po to, żeby dać dobry przykład. Nie po to, żeby umrzeć męczeńską śmiercią. Jezus przyszedł po to, żeby odkupić świat, żeby zgładzić grzech. I Jego śmierć jest zastępczą śmiercią za nas, ponieważ to my powinniśmy tam wisieć. Jezus umarł za nas, bo sam był bezgrzeszny. Nie umarł za siebie, umarł za nasze grzechy. Dlatego jest to tak ważne, żeby być ugruntowanym w tych dwóch zasadniczych kwestiach. Kim jest Jezus i po co przyszedł? Dlatego też bądźmy na kolanach przed Ojcem i wołajmy, aby Bóg objawił nam więcej, aby dał nam większe zrozumienie, aby ugruntował nas w Chrystusie, w tym, kim jest i czego dokonał, aby wprowadził nas głębiej w tę prawdę krzyża, aby dawał nam wzrost w Chrystusa. Ale też wołajmy do Boga, abyśmy byli postawy Chrystusowej. Abyśmy mieli tą postawę, jaką miał Chrystus, abyśmy mieli ją we własnym życiu, który chociaż mi był postaci Bożej, to nie upierał się zachłannie po to, przy tym, żeby być równym Bogu, ale uniżył siebie i uniżył siebie aż do śmierci krzyżowej. Jezus stał się sługą wszystkich. Jest to trudne dla nas. Jest to trudne dla nas, ponieważ Chrystus był motywowany miłością. On umiłował swoich do końca. My mamy problemy z tym. Mamy problemy z tym, ale wołajmy do Boga o to, żeby też nasza miłość była pełna, żebyśmy też mogli uniżyć się przed innymi, żebyśmy mogli służyć wszystkim, tak jak Chrystus służył wszystkim. Więc bądźmy na kolanach i wołajmy do Boga. Czytajmy, studiujmy, wnikajmy, pytajmy, róbmy wszystko, żeby być ugruntowanymi w Chrystusie. żebyśmy mogli powiedzieć: wiem, komu zaufałem. I też wołajmy do Boga, żeby Bóg nam pokazywał Jego ogromne miłosierdzie. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy chcą trzymać Jezusa wyłącznie dla siebie i pilnować swojego własnego interesu. Nie. Ale żebyśmy byli motywowani we wszystkim Bożym miłosierdziem. I żeby to Boże miłosierdzie pchało nas na zewnątrz. Żeby mówić o tym, który oddał swoje życie na okup za wielu. Żeby mówić, żeby wzywać: przyjdźcie i bierzcie. Przyjdźcie. Jezus wzywa za darmo. Jezus wzywa wszystkich. Róbmy to samo. Wzywajmy wszystkich, żeby przyszli i czerpali z tego niewyczerpanego źródła łaski, z niewyczerpanego źródła przebaczenia, z niewyczerpanego źródła miłości, sprawiedliwości, świętości, jakim jest Jezus Chrystus. Bądźmy szczerzy i bądźmy miłosierni, tak jak Chrystus jest miłosierny, czy Bóg jest miłosierny dla nas. O to wołajmy. O to módlmy się przed Bogiem. Abyśmy kopiowali właśnie takie działania, a nie żebyśmy byli jak uczniowie, którzy szukają swojej chwały, szukają swojej władzy, swoich wpływów i próbują je zabezpieczyć. Amen.